Wykład w Radiu Ortodoksja.
Starzec Paisiusz jest dla mnie bliską osobą. Pierwsze książki, właściwie to były wycinki, trafiły do domu rodzinnego dzięki mojemu tacie, który się zafascynował krótkimi historiami życiowymi z nim związanymi. Ja mimochodem też zajrzałem do kilku z tych historii. I tak już nasza znajomość trwa pewnie blisko 10 lat. Na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o jego życiorysie, bo znamy tego świętego, każdy na swój sposób, każdy w swoim stopniu. Przypomnę takie najważniejsze elementy z jego życia. Więc starzec Paisiusz urodził się w Farasach, w Kapadocji, która słynie z ojców Kościoła. Jest to obecny teren Turcji. Stamtąd pochodził również święty Arseniusz, który żył w czasach, gdy rodził się starzec Paisiusz. Święty Arseniusz był mnichem i kapłanem. Jednak przez posłuszeństwo prowadził służbę w świecie. Prowadził tą społeczność właśnie w Farasach. Już za życia zasłynął wśród lokalnej społeczności cudami, które przez jego ręce się działy. Prowadził ascetyczne życie i niejednokrotnie zachowywał się dziwnie dla otoczenia, chcąc w ten sposób ukryć swoje dary duchowe. Rodzice świętego Paisiusza to Eulogia i Prodromos. Dopełniali się w wychowaniu dzieci. Mieli aż 10 dzieci, a Paisiusz był jednym z, był tym dzieckiem właściwie, o którego święty Arseniusz poprosił, by został symbolicznie jego dziedzicem. On przepowiedział, że ten chłopiec w przyszłości będzie mnichem i chciał, by nadać mu imię Arseniusz. Tak też się stało na chrzcie. Ojciec Arseniusza, Prodromos, był takim liderem, można by powiedzieć, w wiosce. On kierował tą społecznością, był złotą rączką, która potrafiła wszystko zrobić. Przygotowywał różnego rodzaju przedmioty potrzebne do pracy na gospodarce, ale też do obrony. Obrony mieszkańców przed napadami Turków, które miały miejsce w tamtych czasach. Była to tradycja wielopokoleniowa, że akurat ten ród zabiegał o dobry byt mieszkańców wioski. Prodromos był też stolarzem i to pod jego okiem młody Arseniusz, czyli przyszły starzec Paisiusz, pobierał pierwsze nauki tego rzemiosła, który tak był mu bliski. A był mu bliski dlatego, że pragnął naśladować Chrystusa. Chrystus był cieślą i mały Arseniusz również chciał pójść tą drogą. Arseniusz wspomina, że kiedy pierwszy raz jeszcze jako dziecko pomagał przy jakichś pracach ojcu, zdarzało się, że coś zepsuł. Wiedział wtedy, że trzeba czym prędzej przebierać nogami i uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo ojciec był bardzo gniewliwą osobą. Matka znowu, Eulogia, wpłynęła bardzo silnie na kształtowanie duchowego charakteru syna. Ona raczej prezentowała formę tłumaczenia, wyrozumiałości i ciepła dla dzieci. I tak wspomina Arseniusz, że pewnego razu, gdy wrócił do domu, na stole leżał słoik z konfiturami. Spróbował, posmakował mu i zjadł do końca. A po chwili przyszła mama, ponieważ goście ich zastali. Spojrzała na niego ze wzrokiem, którym było rozczarowanie. I zapytała, czym teraz mam ugościć przybyłych. Arseniusz, mając bardzo wrażliwą duszę, postanowił w tym dniu, że już nie będzie jadł życiu słodyczy. Innego razu, jednak nie była też zawsze taka miękka, ale trzymała go w ryzach. Kiedy wrócił ze szkoły zapłakany, powiedział, że koledzy nie chcą z nim biegać, ponieważ zawsze ich przegania. A ona mówi, masz przecież koło domu. dużo pola, idź biegaj. Po co się ścigać w szkole? To tylko budzi w tobie niepotrzebną chęć bycia najlepszym i zazdrość wśród kolegów. W takim środowisku Arseniusz kształcił się i dorastał. Dorastał pracując też na roli, pracując ze swoim rodzeństwem. Starał się wyręczać nie tylko rodzeństwo, ale nawet zwierzęta. Bywało, że brał na swoje plecy ciężar, ponieważ było mu żal tych zwierząt, które musiały cierpieć i trudzić się. Arseniuszowi towarzyszyła od dzieciństwa lektura Pisma Świętego i żywotów świętych. Szczególnie spodobały mu się żywoty męczenników. I chcąc ich naśladować, od młodości podejmował trudy ascetyczne. Na przykład idąc do pracy, zdejmował obuwie i szedł po ostrej trawie, co niejednokrotnie kończyło się krwawiącymi stopami. Kiedy dorósł, przyszedł czas wojny. To był czas trudny. Bracia Arseniusza poszli na front, a on został jako wsparcie i pocieszenie dla matki. Starał się ją wyręczać w każdej pracy, w której tylko mógł. Pomagał również wówczas przy pochówku zmarłych. Kiedy przyszedł jednak czas jego dojrzałości, zapisał się na kurs, to znaczy trafił na kurs dla oddziałów łączności i tam przygotowywał się przez pół roku do służby wojskowej. Wojna już trwała, była silnie rozwinięta, kiedy trafia na front. Przed tym on modlił się do Matki Bożej tylko o jedno. Prosił: Matko Boża, żebym nie musiał nikogo zabić na wojnie. Wszystko inne mogę zrobić. Matka Boża spełniła jego prośbę i został radiotelegrafistą. On przyjął to jako wyraz jej odpowiedzi i łaski Bożej, ponieważ było wielu bardziej inteligentnych od niego, którzy powinni otrzymać to stanowisko. Jednak na niego padło. Z początku był wyśmiewany, ponieważ uważano, że jest łatwowierny, naiwny, bo inni koledzy wsadzali na niego wszystkie obowiązki, jakie się tylko dało. On bardzo mało odpoczywał, niejednokrotnie doprowadzał swój organizm do skraju wycieńczenia. Bywało tak, że przez kilka tygodni z temperaturą 39,5 stopnia pracował, nikomu nie zdradzając tego, żeby ktoś nie musiał za niego przychodzić na dyżur. Więc on wykazywał się od młodości wielką ofiarnością. Ofiarność, a zarazem ból. Ból ludzki, one go kształtowały, jego charakter, i one też wpłyną później, jak sądzę, na formę jego pouczeń i jego bliskość z ludźmi, którzy tak licznie płynęli jak potok i przychodzili do niego prosić o wsparcie. Tak, możemy przejść do następnego slajdu. Przeszliśmy już fragment życia przed drogą mniszą, ponieważ w 1950 roku on został zwolniony ze służby wojskowej i otworzyła się przed nim droga zrealizowania swojego marzenia. On pragnął nie tylko życia mniszego, on pragnął jego w tej szczególnej formie życia pustelniczego, hezychastycznego, w którym mógłby się oddawać modlitwie, bezustannej modlitwie, ponieważ pragnął modlić się za świat. Życie okazało się jednak, pisało mu troszkę inny scenariusz. Kiedy trafił do pierwszego monasteru na Świętej Górze Athos, to był monaster Esfigmentu, napotkał trudności. On wiedział, że głównym zadaniem na początku jest znaleźć starca, który pomoże mu iść tą drogą, a także właściwy monaster. Spotkał ogromne rozczarowanie i to nie w jednym miejscu. To troszkę podcięło mu skrzydła, ale Matka Boża go nie opuszczała. Po tych pierwszych trudnościach on wypełnił obietnicę daną Matce Bożej przed wojną, że jeśli nikogo nie zabije, to pójdzie do monasteru w wiosce, w której mieszkał, to jest Konica, i tam przez 3 lata będzie służył. Wypełnił ten obowiązek, a później udał się na świętą górę Synaj. z tym sławnym monasterem świętej Katarzyny. Tam mógł w końcu zaznać tego, o czym marzył, to znaczy życia pustelniczego. Dla niego pocieszeniem takim na co dzień pozostały tylko zwierzęta, ponieważ spośród ludzi przychodzili jeszcze Beduini, którym on pomagał tak jak mógł. Prości ludzie. Po 2 latach jednak to trudne, a zarazem dla niego wspaniałe życie zakończyło się. Nie wspominałem, ale on od dzieciństwa już przejawiał pewną słabość organizmu. Przejawiała się u niego pewnego rodzaju anemia. I przy tych wysiłkach ascetycznych, których się podejmował, jego zdrowie bardzo wcześnie zaczęło się pogarszać. Nie mając jeszcze 40 lat, on już kilkukrotnie trafiał do szpitala, włącznie z poważnymi operacjami, które przyszło mu w przyszłości przejść. Po 2 latach on odchodzi z Synaju ze względu na swoje zdrowie, a właściwie na chorobę, i trafiając do szpitala, tam poddaje się operacji. Usunięto mu prawie całe lewe płuco i 2 żebra. Podczas operacji zebrane pielęgniarki oddały krew, żeby ta operacja mogła się odbyć. I tu możemy przytoczyć porównanie, jakiego on użył. Wdzięczność, która zobowiązanie wobec tych kobiet było tak silne, jak on porównywał, jakby chciał zrzucić z nagiego ciała włosienicę na nią nałożoną. I te porównania, i te obrazowe przykłady będą się przewijały w jego nauczaniu. U niego można zauważyć kilka cech. Był pogodną osobą z natury. Był wrażliwą osobą, ale niebojaźliwą. Charakteryzowała go taka żyłka szaleństwa. Jak znajdziemy kilkukrotnie na stronicach życiorysu informacje, ta żyłka szaleństwa była zarówno w jego potomkach, jak też na przykład w oddziale wojskowym, do którego trafił. I on doskonale pasował do tego środowiska. Mimo swej, można by mieć wrażenie, takiej pobożności, może powinien być troszkę wycofany. Nie, on zawsze szedł pierwszy na front. I jak mówił, kiedy rozpoczął swoją misję posługi dla świata, to znaczy prowadzenia poradnictwa duchowego, stwierdził, że musi to zrobić, nie ma dla niego innego wyjścia, ponieważ gdyby się od tego odwrócił, to tak jakby zszedł z pierwszej linii frontu i jego życie nie miałoby sensu. Jego marzenia nie szły w parze z planem Bożym, ponieważ on chciał żyć w samotności. Co więcej, on na przykład nie wybrał drogi kapłańskiej, również z tego powodu. Nie chciał z jednej strony brać na siebie tak wielkiej odpowiedzialności, będąc świadomym, jak jest to trudna misja, a z drugiej strony właśnie chciał żyć oddzielnie. A stało się tak, że nie mógł się właściwie od ludzi odłączyć w kolejnych latach jego posługi. Teraz powiem troszkę o służbie dla świata. On wiedział, że jest potrzebne przygotowanie do pełnienia tej służby. Jak porównuje siebie, uważał, że jest taką puszką od konserwy. Nic nieznaczącą. I tylko jeśli słońce zaświeci, on będzie mógł troszkę tego słońca odbić dla ludzi, którzy przychodzą i szukają dla siebie ratunku. W ten sposób wyrażał wielką pokorę. On obnażał się duchowo, jak mówił. To znaczy, jako mnich, w żadnym wypadku, właśnie tym bardziej jako mnich, nie powinien odkrywać swoich darów. A on zaczął to robić, jak mówi, po to, żeby pomóc ludziom zrozumieć, w czym jest prawdziwa radość, a w czym ona tkwi. A no, jak twierdził, w tym, żeby ofiarnie darować siebie dla innych, żeby tak pracować, tak służyć, by komuś było lżej. Bo jak też mawiał kiedy na 3 lata odsunął swoje odejście do monasteru, żeby pomóc swojej rodzinie, wtedy mawiał, że pielgrzymowanie w nim nie chodzi o to, żeby zabrać się, skryć, a z rodziną niech się dzieje, co chce. Należy również zadbać o naszych bliskich w pierwszej kolejności. Można tutaj przywieźć jeden cytat. Bez reszty oddaję siebie drugiemu, żeby dać mu pomoc, żeby umożliwić rozwinięcie powstałej między nami atmosfery miłości. A potem powoli zaczynam wskazywać człowiekowi jego braki. W zależności od wieku mojego rozmówcy patrzę na niego jak na swojego brata, dziadka albo ojca. Ogrzewam człowieka jak słoneczko, żeby wyszły na zewnątrz wszystkie węże, skorpiony i żółki, to znaczy jego namiętności. A potem pomagam człowiekowi je unicestwić. Z drugiej strony, on też nie był osobą, która szła na kompromisy. Zdecydowanie nie. I też nie skrywał, gdy widział, że ktoś grzeszy i nie zamierza tego naprawić. Jak mówił, dążył wtedy do rozruszania takiego twardego kamienia. Uspokajać każdego w jego namiętności, żeby wydawać się dobrotliwym, a potem z całą szanowną kompanią znaleźć się w piekle? Besztając człowieka odczuwam ból. Wyczerpuje mnie to. Ale moje sumienie nie dręczy mnie za to. Tak mawiał starzec. Jeśli chodzi o jego nauczanie, tu mamy znany, myślę, przykład z pszczołą i muchą. Starzec wykorzystywał motyw przyrody. Bardzo na wielu stronicach słów sześciotomowych dzieł, które myślę, że są dla każdego z nas już w jakimś stopniu znane, on odwoływał się do wielu dziedzin życia i w tym również do przyrody. Mawiał tutaj, że ludzi można porównać właśnie do pszczół i do much. Gdyby zapytać tak muchę, co jest w okolicy, gdy latasz po tych polach, ona stwierdziła, w rowach tylko śmieci i odpadki. A zapytał pszczółki, a ty co widziałaś? A ona mówi, tam widziałam lilię, w innym miejscu tulipany, śmieci? Nie widziałam żadnych śmieci. I on mówi, tak i z ludźmi. Niektórzy z każdej sytuacji starają się wydobyć coś wartościowego, coś pozytywnego, coś dobrego. I do tego zachęcał ludzi. On mówił, podkreślał, jak ważna jest dobra praca głową. To znaczy dostrzeganie mądrości Bożej we wszystkim, co nas otacza. W związku z tym on nawet bywało, że dzielił się swoimi porażkami, ponieważ twierdził, że jeśli dobrze się nad nimi zastanowić, to człowiek również odniesie sukces. Inny będzie mógł się nauczyć czegoś na jego błędzie. Tutaj widzimy starca Paisiusza na zdjęciu, kiedy właśnie żył na świętej górze Synaj. Mawiał, że asceta, którym może być każdy człowiek na swoją miarę, kiedy pości w możliwy swój sposób, dla siebie sposób i modli się gorliwie, wówczas jego serce staje się jak ogień. Diabeł bezustannie stara się zwieść nas na manowce, ale jego sidła wtedy spalają się. Wszystkie jego strzały nie odnoszą żadnego skutku. Starzec Paisiusz odróżniał się również prostotą w swoich relacjach z ludźmi. Jak wspomina patriarcha Bartłomiej, który jeszcze wiele lat temu udał się do starca na spotkanie, było to tak, że starzec obierał pomarańcze i rozmawiał z nim. Mówi, to była spontaniczna rozmowa. I później Bartłomiej, patriarcha, wspominał, że jakie to było dziwne. Ja na takim stanowisku mówiłem o swoich rozterkach życiowych prostemu mnichowi. On jak gdyby nigdy nic obierał pomarańczy, którą mnie poczęstował i mówił z taką prostotą. Starzec Paisiusz sam podkreślał, że prostota jest tak ważna, bo jej nauczył nas sam Chrystus. Mówił, proszę spojrzeć, że Chrystus przyszedł na świat w ubogim żłóbku. Przyjęli go pasterze i zwierzęta. I on również starał się tego Chrystusa naśladować. Wśród nauczania starca można wyróżnić kilka rodzajów pouczeń. Jedne z nich to są zagadkowe twierdzenia. One były tak charakterystyczne dla osób szalonych dla Chrystusa. Był taką osobą na przykład właśnie święty Arseniusz. To jest ten, o którym na początku wspominałem, święty z Kapadocji. W tych zagadkowych twierdzeniach święty Paisiusz zauważał wartościowość taką, że osoba, pielgrzym, który do niego przychodził i usłyszał zagadkę, musiał szukać rozwiązania. Jeśli szukał rozwiązania, to angażował się w to. I dzięki temu lepiej zapamiętywał naukę. Starzec Paisiusz wiedział, że diabeł stara się bezustannie odwracać uwagę ludzi od tego, co jest najistotniejsze i zwracać ich uwagę na małostkowe rzeczy. Dlatego, jak mawiał starzec Paisiusz, ja staram się dawać przykłady, które będą znowu ludzi przywodzić ku temu, co jest istotne w życiu. I tak na przykład mawiał, że to, co przepowiedział Kosma Etolijski, to był jeden z najbardziej znamienitych ludzi, którzy prorokowali we współczesnych czasach. On mówił tak: przyjdzie czas i tam, gdzie teraz chłopcy wieszają swoje strzelby, cyganie rozwieszą swoje instrumenty muzyczne. Starzec Paisiusz powiedział: i nadeszły te czasy. A o co tutaj chodziło? Ano o to, że na pustyniach kiedyś żyli mnisi i tam walczyli ze swoimi słabościami. Dziś na tych pustyniach powstały centra handlowe i tak się odmienił ten świat. Starzec stosował bardzo kolorystyczne porównania. Na przykład mawiał, że niektórzy ludzie starają się znaleźć dla siebie spokój, ciszę, żeby móc się pomodlić. Gdzieś odchodzą na bok, ale nie czynią tego właściwie. Oni chcą zewnętrznej ciszy, nie skupiając się na tym, żeby zaprowadzić porządek w środku siebie. Przez spowiedź, przez ascezę. I on mówił, że tacy ludzie, oni się upodabniają do człowieka, który by wziął, złapał za kij i łapał po polu, próbując uciszyć koniki polne. Jest to całkowity bezsens w takim działaniu. Możemy przejść do następnego slajdu. Tak. Na tym slajdzie starzec też pouczał o namiętnościach. Między innymi jest trzeci tom dotyczący namiętności i cnót. Jest tam wspomniany taki przykład z kołowrotkiem, więc starzec porównuje namiętność do takiego kołowrotka, w którym sznur wyrobił już rowki i teraz nie może z tych rowków wyskoczyć w lewo ani w prawo. Nie da się go ruszyć. Tak też jest z naszymi małymi grzechami, których się dopuszczamy, a na które przymykamy oko. One coraz bardziej drążą i drążą i drążą naszą duszę, aż przeradzają się właśnie w namiętność. I ciężko później z tego stanu się wydostać. W tym celu może jeszcze inne przykłady, bo mówiliśmy o zagadkowych twierdzeniach, to był jeden typ. Inne to były historię z morałem. Tutaj starzec przytaczał nieco dłuższe historie, na przykład o mądrym i głupim, którzy znaleźli się nad rzeką. I zaczął padać mocny deszcz. Ich celem było oczywiście przedostać się przez rzekę. I mądry zaczął rozważać, że poczeka, deszcz w końcu przestanie padać. A głupi się nie zastanawiając skoczył do wody. Przemógł, to prawda, ale przedostał się na drugi brzeg. W ten sposób starzec chciał odnieść się do młodych ludzi i ich decyzji co do życia w małżeństwie. Że mówił, w tym potrzeba nieco szaleństwa. Nie należy wszystkiego tak na rozum brać, ale zaryzykować, jak ten głupi. I takie przykłady wszelkiego rodzaju możemy spotykać na stronicach słów. One były proste. Można szukać źródła takiej formy nauczania u starca Paisiusza w przypowieściach ewangelicznych. Proszę spojrzeć, że Chrystus również przywodzi tak znane dla nas obrazowe historie, które są dla każdego dostępne, ponieważ Chrystus nie przyszedł tylko do tych, którzy skończyli uniwersytety. Na początku, kiedy jeszcze Ewangelia nie była prosta do czytania, ludzie korzystali raczej z obrazków. Kierowali się też z taką Ewangelią obrazkową, jaką jest ikona. I starzec, myślę, że w pewien sposób również do niej wrócił. Tłumy ludzi, które do niego przychodziły, wielu z nich nawet nie było chrześcijanami. Nie znali teologii, więc on szukał metody, jak przekazać im te prawdy Boże. Starzec zawsze się modlił przy spotkaniach z ludźmi i prosił o odkrycie drogi, jaką ma wskazać dla pielgrzyma. Kiedy usłyszał głos od Boga, wówczas pozostało mu znaleźć przykład. Właściwy przykład, który odpowiadał rozmówcy. W zależności, czy było to dziecko, osoba starsza, wykształcona, może zdenerwowana osoba. A wszechstronność starca była bardzo wielka. Dzięki czemu? Ano dzięki temu, że on sam za swego życia wielu rzeczy doświadczył na własnej skórze. To jest... Zaraz się przyjrzymy może tym konkretnym dziedzinom. Proszę jeszcze na następny slajd. Tu mamy jeszcze inny przykład, więc innym rodzajem pouczeń, a właściwie takim, które są obecne we wszystkich tych pouczeniach, są obrazowe przykłady. I tak ktoś kiedyś go zapytał, a czym się różni raj od piekła? I starzec przytoczył taki przykład. Wyobraź sobie taki duży stół, przy którym siedzą ludzie z łyżkami. I każdy chce sięgnąć tą łyżką, dużą łyżką po zupę. I każdy próbuje się nakarmić, ale ta łyżka jest tak niewygodna, tak długa, że nie może donieść do swoich ust. I krzyczą, i płaczą, i walczą ze sobą. I wszyscy zostają głodni. A raj to również taki stół, przy którym siedzą ludzie. Tylko tam jest pewna różnica. Każdy myśli o tym, jak nakarmić człowieka naprzeciwko siebie. I w ten sposób starzec wielkie prawdy przemycał dla słuchaczy. Możemy przejść dalej. Teraz bym chciał jeszcze przedstawić Państwu zaobserwowany podział na różne dziedziny, które stosował w swych pouczeniach starzec. One wynikały z jego właśnie życia, z jego doświadczenia osobistego. No i po pierwsze, kiedy miał 20 lat, trafił do wojska, 3,5 roku posłużył na froncie. To dało mu przekonanie o wielkiej sile modlitwy, te różne sytuacje, których doświadczał. On się tam wykazywał wielką ofiarnością. I tak pewnego razu, jak wspominał, trwało natarcie. Dowódca, widząc, że ich oddział nie radzi sobie, nakazał odwrót. Kiedy trafili do bazy, do schronów, Arseniusz wtedy jeszcze, ponieważ jeszcze nie był mnichem, zauważył, że nie ma jego kolegi, Pantelisa. Wyskoczył z okopu i zaczął biec w jego stronę. Dowódca krzyczy: jeżeli nie zawrócisz, wzniecimy ogień w twoją stronę. Paisiusz nie zwracał na to uwagi, pobiegł. Ognia nie podniesiono. Dobiegł do Pantelisa, który jak się okazało, stracił świadomość i upadł. Zdjął go na plecy i przez 300 metrów wiódł go z powrotem. W tym czasie żaden pocisk nie poleciał ze strony nieprzyjaciela. Dowódca na koniec tylko skwitował, że święci musieli się za ciebie mocno modlić. Starzec miał wiele cudownych doświadczeń w wojsku i na podstawie tego swojego doświadczenia wojskowego wykorzystywał go do przekazania właśnie mądrości duchowych, kiedy już został mnichem. I tutaj podkreślał znaczenie dobrych i złych myśli. Mówił tak: kiedy byłem w wojsku, starałem się wyobrażać, że wojskowa trąbka to taki dzwon cerkiewny. A automat, który bez przerwy strzelał, napominały mi o moich czotkach, by wracać do modlitwy, by ciągle wracać do relacji z Bogiem. I mówił: jeśli ktoś będzie wykonywał dobrą pracę umysłową, w jakiej sytuacji by się nie znalazł, on odniesie sukces. On znajdzie dla siebie jakiś pozytyw. Wykorzystywał również inne motywy w swoim nauczaniu. Na przykład mówił o systemie przeciwrakietowym, tutaj wspominając o oddziaływaniu diabła, że taki system przeciwrakietowy każdy powinien w swoim umyśle bez przerwy wznosić przez modlitwę, przez pamięć o Bogu. Inne motywy to również nadajniki, odbiorniki czy zardzewiałe przewody. Kiedy rozmówca do niego przychodził, starzec pomagał mu, ale mówił: nie na tym się kończy moja pomoc. Po wizycie u mnie tobie należy pójść do spowiednika, ponieważ w innym wypadku ja z tobą nie będę mógł utrzymać kontaktu. Twoje przewody nie będą oczyszczone. Więc tego rodzaju motywy były wykorzystywane przez niego. Jeśli chodzi też o spowiedź, mówił, że trzeba uważać, ponieważ niektórzy idą do spowiedzi, ale jakby nie do końca wierzyli, że otrzymali rozgrzeszenie. I mówił, że to jest troszkę tak jak z granatem niewypałem, którym zaczynamy znowu się bawić i grzebać. I on może w dowolnym momencie wybuchnąć. Wobec tego zalecałby nie wątpić w siłę rozgrzeszenia, które otrzymujemy od kapłanów. Jeżeli chodzi o kapłanów, to też oczywiście, jak pewnie w każdym pokoleniu, zdarzała się krytyka. I on porównywał to do winy żandarma w wojsku. Mówi: to, że żandarm coś zawinił, nie znaczy, że cały naród jest temu winny. Wobec tego, jeżeli kapłan zgrzeszy, nie odrzucajmy całkowicie Kościoła. Drugim takim obszarem, proszę, można przejść dalej, było stolarstwo i ciesielstwo. To był zawód, który mu towarzyszył od dzieciństwa, z którego się utrzymywał później również jako mnich. Wyrabiał krzyżyki, wyrabiał ikonostasy, również zbijał trumny w czasie wojny, za co nie brał żadnych pieniędzy, ponieważ serce mu na to nie pozwalało. Twierdził, że jak może od ludzi, którzy stracili bliskiego, brać jeszcze pieniądze. I tutaj na przykład odnosił się do świętych kanonów, jak mówił. Mówi: w stolarstwie ja wiem, jakie wymiary powinien mieć typowy stół. Takiej wysokości, takiej szerokości. Wiem, jakiej wysokości powinny być schody. I są to, mówił, święte kanony, których nie należy zmieniać ani mędrkować, że będzie lepiej albo gorzej, jak zrobię troszkę większe, mniejsze schody. I takiego porównania używał w stosunku do nowicjuszek sióstr w monasterze, którym kierował. Mówił, kiedy przychodzicie i przełożony wam daje pracę, róbcie go. Nie rozważajcie, czy dobrze, czy źle, czy lepiej byście to wymyślały. Po prostu róbcie. Wykorzystywał również motyw deski na różne sposoby. Na przykład mówił o deskach, które nie poddają się obróbce, które są takie niedobre, niedobrymi deskami są. Porównywał ludzi, którzy nie przyjmują żadnych uwag od otoczenia do nich. Przestrzegał również kapłanów, by, zwłaszcza młodych, by zbyt wcześnie nie oceniali deski po zewnętrznym wyglądzie, czyli tutaj spowiadającego się po jakichś zewnętrznych cechach, ponieważ podobnie jest z niektórymi deskami. Piękne na zewnątrz, a w środku okazują się być spróchniałymi. Mówił też o pokręconych deskach, w których mogą być jakieś sęki. Zauważał, że są pewne trudne charaktery u ludzi. No nie trzeba takich desek od razu odrzucać na bok. Nad nimi po prostu trzeba dużo więcej, im trzeba więcej czasu poświęcić, ale one też dają dużo więcej satysfakcji. Jeśli chodzi o małżeństwo, to tutaj wykorzystywał motyw Hebla. Mówił, że podobnie jak z deską, jednym heblem należy czyścić, a nie zmieniać co chwilkę tego hebla, tak? Też małżonkowie najlepiej by korzystali albo by się udawali do jednego spowiednika. Wówczas on będzie miał obraz pełniejszy tego, co dzieje się w ich rodzinie i łatwiej będzie mógł ociosać ich ostre charaktery. Wspominał również, że wielka miłość kobiety, jeśli nie zostanie skierowana w dobrym celu, a na przykład będzie przerodzała się w nienawiść, wówczas upodobniał ją do obrabiarki, której nie podaje się surowca. Ona wszystkim trzęsie, sobą i ludźmi wkoło, jak mówił. Następnym motywem, możemy przejść dalej, była medycyna. Tu również starzec miał własne doświadczenie, ponieważ, jak wspominałem, wiele chorował, przechodził operacje. I tak pewnego razu, gdy przyszedł oddać krew, były 4 pielęgniarki. Jedna za drugą próbowały wbić mu się do żyły, no ale nie wychodziło im. Mimo tego, że skończyły szkoły. Była jeszcze tam 4 prosta pielęgniarka, która pomodliła się przed tym i zrobiła znak krzyża nad ręką. Ona się wbiła. I starzec chciał tu pokazać, że w każdym zawodzie, każdy zawód może zostać uświęcony przez człowieka, niezależnie kimkolwiek człowiek jest. Należy tylko postawić na właściwym miejscu pracę i Boga. Uznać na przykład w medycynie, że to nie lekarz leczy, że to nie leki leczą w pierwszej kolejności, a w pierwszej kolejności to jest dzieło Boże. W przypadku medycyny mówił o gorzkich lekach również. Więc to troszkę tak jak z pracą nad naszymi słabościami. Ona nie jest przyjemna, ona nam często nie smakuje, ale nikt nie mówił, że leki będą nam smakowały. W dalszej perspektywie, być może kiedyś ujrzymy ich smak, a przede wszystkim ich korzyść dla naszej duszy. Wspominał również o tym, że każdy z nas nosi lekarstwa dla innych ludzi. To znaczy Bóg nas obdarował różnymi talentami. I my w ten sposób możemy się dopełniać. Tak na przykład przed poważną operacją lekarze zbierają konsylium, lekarze radzą się innych, nie polegają tylko na swojej wiedzy. W ten sposób dopełniają się i mogą znaleźć najlepsze rozwiązanie. Mawiał, że najlepszym lekiem, który pielęgniarka i lekarz powinni mieć w swojej kieszeni, to jest przyjęcie cudzego bólu jak własnego. Mówił, że jeśli tak, z takim nastawieniem będą podchodzili do pacjenta, pacjent bardzo szybko to odczuje i sama atmosfera pomoże mu wracać do zdrowia. Proszę, przejdźmy do następnego motywu. To jest motyw przyrody. Wszelejakiego typu odniesienia zarówno do świata zwierząt, jak i do świata roślin. Tutaj akurat na przedstawionym przykładzie on miał zobrazować porównanie starca duszy ludzkiej do łąki. On mówi, że kiedy człowiek zaczyna dorastać, tak, zaczynają na nim rosnąć różnego rodzaju rośliny. I z początku to są małe i kwiaty, ale również różnego rodzaju chwasty. To może być jakiś burzan, to może być oset, czy to może być właśnie pokrzywa. Ona jeszcze jako mała, mówił, ma takie delikatne liście niczym bazylia. Łatwo jest ją wyrwać. Nie ma silnych korzeni włożonych do ziemi, wypuszczonych w ziemię. I tak troszkę jest z naszymi namiętnościami. Kiedy one jeszcze może nie są namiętnościami, a jakimiś przyzwyczajeniami. Zachęcał, by szybko, by wcześniej starać się je wyplewiać, ponieważ z czasem one wyrosną i będzie coraz trudniej człowiekowi, być może nawet stanie się niemożliwym całkowicie się ich pozbyć. Tutaj na przykład też dawał porównanie do pomidorków. Mówił, że kiedy ja sadzę pomidory, z początku je podlewam. Po pewnym czasie ograniczam im wodę. Daję im tą wodę, kiedy widzę, że ich liście zaczynają znowu żółknąć i schną. Pomidorom jest ciężko, wiem. Ale one dzięki temu zaczynają zapuszczać mocniej korzenia w ziemię, szukając dla siebie ratunku. I tak też mówił, że człowiek powinien się usamodzielniać. Nie liczyć, że wszystko za niego zrobi otoczenie, że zawsze będzie Bóg wyręczał go. Człowiek musi sam zechcieć zmienić swoje życie. Tak. Tutaj on przywiódł również przykład z pewnym ptaszkiem, którego nazwał Olet. To był ptak, gdy starzec Paisiusz żył na świętej górze Synaj. Będąc tam po ludzku samotnym, przychodziły do niego zwierzęta. Starzec miał wtedy niespełna 40 lat. Niewiele później zostanie nazwany przez przełożoną monasteru żeńskiego jako mąż doskonały już w tym wieku. I tą doskonałość, do której tak wcześnie dochodził, odczuwała również przyroda. Zwierzęta dawały się oswoić na tej świętej górze Synaj i przychodziły do niego po pokarm. Wśród nich był również ten ptak Olet. To był rudzik. Starzec jednak zauważył w nim coś wyjątkowego, ponieważ w letnich miesiącach, gdy ptaszki miały wiele robaków, którymi się mogły pożywić, wielu z nich już nie przychodziło tak często, a on go nie porzucił. Kiedy starzec zajmował się rękodziełem, ten latał koło niego i cieszył się. Cieszył się po prostu z obecności. Później, kiedy starzec go wołał, on zawsze się zjawiał na jego zawołanie. Kiedy jednak starzec nie mógł przez kilka dni przyjść na miejsce spotkania, a później znowu się pojawił, ptak po prostu szalał z radości. Mimo, że był głodny, odkładał na bok swoje potrzeby i był przy starcu. Zawsze go odprowadzał, a starzec, by nie robić mu przykrości, rzucał dla niego gdzieś na bok okruszyny, żeby odwrócić jego uwagę. I starzec w ten sposób chciał pokazać, że człowiek otrzymał od Boga naturę i zwierzęta. Z jednej strony, by zwierzęta mu pomagały, by stanowiły też dla niego pokarm, ale również po to, by człowiek obserwując prawa natury poznawał mądrość Bożą. Poznawał chociażby w takim ptaku jego wielkie poświęcenie, ofiarność i takie cechy, które nieraz ciężko jest nam znaleźć może wśród nawet nas, wśród ludzi, a którym potrafią się zwierzęta wykazać. Starzec podawał też przykład wychowania, odnosząc się do mrówek. Więc zauważał, że małe mrówki, kiedy starają się przyuczyć do pracy w mrowisku, one noszą jakieś małe patyczki, przedmioty z miejsca na miejsce. Większe mrówki nie przeszkadzały im w tym. Jednak kiedy małe kończyły pracę, te większe przenosiły źle postawione patyczki na swoje miejsce. I w ten sposób chciał starzec Paisiusz pokazać, jaką delikatnością one się wyróżniły. Nie krzyczały, nie zabierały, nie wyrywały tych patyków podczas pracy, a później. Dzięki temu mała mrówka, obserwując to, na drugi dzień już wiedziała, co powinna zrobić, żeby się poprawić. Egoistę starzec Paisiusz porównywał do takiego żółwia. Mówił, że on jest wolny w swoim działaniu i zamknął się jak w skorupie. Nie chce się na nic, nie chce się zmienić i otworzyć przed innymi. Jeśli chodzi na przykład o miłość, no to starzec porównywał do matki, która karmi dziecko. Jeśli zdarzy się tak, że to dziecko zostanie odebrane matce, mleko nie przestaje płynąć. Taki miłość szuka dla siebie zawsze jakiegoś ujścia. Tak, i możemy przejść do przedostatniej już dziedziny, to jest dziedzina dzieci i rodziny. Starzec zauważał, że dzieci należy, jak to mawiał, kuć żelazo póki gorące. To znaczy, tu odniósł się również do pewnych etapów życia. Zachęcał, by nie przegapić właściwego momentu. Na przykład jak u kowala. Mówił, kowal wie, kiedy należy wykonywać kolejne procedury, by nie zepsuć surowca, z którego ma później powstać konkretny przedmiot. Starzec mawiał, że dzieci są jak kasety magnetonowe. I jeśli w młodości rodzice będą się starali na nich nagrać to, co dobre, nagrać Chrystusa, to choć zdarza się, że w wieku zwykle młodzieżowym wiele dzieciaków odwraca się być może od Boga, ma jakiś taki okres buntu, to one nigdy nie zapomną całkowicie Boga. One zawsze będą Go już nosiły w swoim sercu, ponieważ to zostało im jakby wyryte w dzieciństwie. Więc tu też starał się wlać taki optymizm w rodziców niejednokrotnie, którzy przychodzili zmartwieni dolą ich pociech. Mawiał też, że dzieci należy dawać im swobodę i dawać im możliwość rozwoju. Mówił, że tak jak małe, które stara się wdrapać na krzesło, z początku się mu pomaga, ale później rodzice zaczynają go ewentualnie na chwilkę podpierać, aż zostawiają go samym. Prawda, dziecko nieraz spadnie, nabije sobie guza, ale już na drugi raz będzie wiedziało, będzie się starało postąpić lepiej. Tutaj dawał również taki cytat, który przedstawię, ponieważ niektórzy rodzice zbyt krótko trzymali swoje dzieci, a nie dawali im możliwości też na popełnianie błędów, nie akceptowali tego, krzyczeli. I on mówił, że pomyśleć, że dziecko takich rodziców jest jucznym zwierzęciem, które poganiają rózgą, żeby szło, nie zbaczając ani na lewo, ani na prawo. To tak jakby trzymali je za uzdę, a przy tym mówili, idź swobodnie. Starzec również w odniesieniu do rodziny mówił o różnych charakterach małżonków. Tu wykorzystywał porównanie do pedałów w samochodzie. To znaczy mówił, że w samochodzie powinien być i hamulec, i gaz, żeby samochód mógł i ruszyć, i czasem się zatrzymać. Więc uważał, że nie ma w tym nic złego, a wręcz jest to korzystne, gdy małżonkowie dopełniają się różnymi cechami. I możemy przejść do ostatniej takiej dziedziny. Oczywiście starzec Paisiusz sam był mnichem. Dzieła, słowa, którymi możemy się cieszyć, które są dla nas tak pouczające, powstały na fundamencie jego współpracy z siostrami z monasteru żeńskiego, której organizacji on pomagał. Jednak on zaznaczał, że chciałby, by radość życia z życia mniejszego, którym człowiek oddaje się w pełni Bogu, trafiła do wszystkich, niezależnie jaką drogę wybrali. On pragnął napisać książkę dedykowaną dla wszystkich o życiu duchowym. Nie zdążył tego zrobić, ale myślę, że mamy wspaniałe i tak prace dostępne dla nas. Jeśli chodzi o mnichów, on tak pewnego razu sobie żartował, ponieważ wyszedł na zewnątrz i patrzy, idzie pewna siostra, ubrana w strój roboczy, z kapeluszem, z ogromnym rondem na głowie, z maską ochronną na twarzy i w dłoni z kosiarką. I mówi, schodzi po górze, schodzi po wzgórzu i jest tak dumna, że nawet astronauci, którzy wylądowali na Księżycu, nie cieszyli się. Mówi, że starzec, że nie należy, a zwłaszcza w monasterach, tak ochoczo przyjmować wszystkich nowinek technicznych, które się pojawiają w świecie. On sam z dystansem do tego się odnosił. Również wykorzystywał motyw latarni morskiej. Kiedy jego krytykowano, starzec nie reagował. Starzec przyjmował w zależności od etapu swego życia, czasem z radością, czasem ze smutkiem, słowa krytyki. Natomiast nie rozumiał ludzi, którzy nie akceptowali takiej drogi życiowej i tej wielkiej misji, którą mnisi prowadzą w świecie. On porównywał ich do latarni morskich. Mówił, że dzięki nim statki wiedzą, gdzie mają przypływać. I nie należy za wszelką cenę tych latarni morskich przemieszczać do centrów miast, ponieważ każdy ma swoją funkcję. W centrum ma swoja lampa świecić, a na brzegach mórz swoja lampa. Tu również wykorzystywał motyw bibuły papierosowej. Mówił, że takie właśnie powinno być sumienie mnicha. Tak wrażliwe, tak czułe. Niczym struna. I też odnosił się na przykład do przyrody, mówiąc, że szkoda byłoby wziąć, kiedy mamy jedną bulwę kartofla, od razu ją zjeść. Lepiej ją zasadzić i niech wyda owoce. Tak również odnosił to do mnichów, którzy szkoda byłoby ich powyciągać z monasterów, niech służą w świecie. Oni niech pracują, twierdził, a w przyszłości być może wydadzą znacznie większe owoce. I możemy przejść do na koniec. Więc dla starca, jak mówił, radością było, kiedy widział, że człowiek zaczynał walczyć ze swoim starym ja. To dawało mu największą satysfakcję, do tego dążył i jak mówił, bolało go serce za świat i za ludzi, stąd całym sobą starał się im pomagać. I to myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.
Wykład w Radiu Ortodoksja.